Dzień dobry, jest środa 10:07, za kilka sekund. Witam w programie Ludzie i Pieniądze, a że środa to środowe wydanie poświęcone tradycyjnie gospodarce morskiej i problemom transportowym. W studiu Radia Gdańsk Grzegorz Strzelczyk, prezes Lotos Petrobaltic. Andrzej
Państwu.
Olechnicki, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego. Wioletta Kakowska-Mering, trójmiasto.pl i Grzegorz Landowski, portal morski.pl. Witamy. Mamy dane dotyczące wzrostu PKB w 2016 roku. Jak się wydaje, powiewa optymizmem. W czwartym kwartale trochę nam przybyło inwestycji, chociaż ten poziom inwestycyjny nadal jest względnie niewielki. Jak panowie, państwo szacujecie, jaki będzie zbliżający się rok, jakie będą w polskiej gospodarce najbliższe miesiące?
Czwarty kwartał ubiegłego roku nieco odwrócił trend, bo wszystkie poprzednie kwartały były poniżej oczekiwań. W związku z tym plany czy oczekiwania wobec czwartego kwartału też były dość umiarkowane. Natomiast tutaj mieliśmy pewien wzrost w stosunku do prognoz. I z tych danych, które mamy już za styczeń roku bieżącego, też możemy powiedzieć, że ten trend został lekko odwrócony. I musimy pamiętać jeszcze też o jednej rzeczy, że rok 2015, czyli rok bazowy, do którego się odnosiliśmy kwartał do kwartału, to był ostatni rok rozliczania i finalizowania kontraktów współfinansowanych przez Unię Europejską z perspektywy.
Czyli szybko wydawano
7-14.
Te pieniądze.
Tak, no i w związku z tym te dane makroekonomiczne w roku 2016, uwzględniając bazowy rok 2015, były poniżej oczekiwań.
Grzegorz Strzelczyk, optymistycznie, jak państwo uważacie?
No uważamy, że należałoby przede wszystkim troszeczkę patrzeć z jakiejś perspektywy naszych przedsiębiorstw. W naszych przedsiębiorstwach różnie to wygląda. O ile jakaś tam inercja zawsze występuje w kwestiach praktycznie gospodarczych, tu trzeba było zadbać przede wszystkim o ustawodawstwo, które dawałoby możliwość rozwoju naszych firm, a tu niestety mamy dość znaczące problemy, które w transporcie dają się odczuć. Co zresztą, kiedy słuchamy praktycznie rzecz biorąc informacji na temat naszego transportu, jest dość znamienne. To kwestia płacy minimalnej, to kwestia braku ludzi do pracy i tak dalej, i tak dalej. Jest tego, tych problemów jest wiele i trzeba je rozwiązywać w sposób bardziej skuteczny. A niestety, tak jak żeśmy zaniedbali szkolnictwo zawodowe, tak dzisiaj praktycznie spijamy, no niestety, te złe przykłady, które dzisiaj, żeby odwrócić, to potrzeba 3 lat.
Zdecydowanie trochę ostrożnie podchodziłabym do tego optymizmu pod tytułem 2015 rozliczaliśmy inwestycje w około funduszowe, tak? Bo uważam, że jednak inwestycje to nie tylko środki unijne. Może to był taki czas, kiedy przedsiębiorstwa musiały przyjrzeć się temu, co się dzieje w kraju, przyzwyczaić się z nową sytuacją i dopiero ten rok tak naprawdę przyniesie tam odpowiedź, z jakiego powodu tak dość ostrożnie firmy inwestują. W przypadku spółek Skarbu Państwa być może to były te zmiany zarządów. Ostatnio przedstawiono wyniki portu w Gdyni, portu w Gdańsku. Tam też ten rok, zwłaszcza w Gdyni, był taki czas oczekiwania, albo może dlatego właśnie, że nastąpiły te zmiany. Kluczowy będzie rok 2017-2018. Wtedy to przyniesie odpowiedź. Gdyby nie, no niestety, gdyby nie 500+, te wyniki wyglądałyby dużo gorzej.
No ale wyniki budżetowe są zawsze też z tym powiązane. Więc mamy plusy, mamy minusy tej sytuacji. A co do portu Gdynia, przypomnijmy, tam jednak przeładunki były rekordowe.
Mówię o inwestycjach, nie o przeładunkach. Przeładunki były rekordowe i w Gdańsku, i w Gdyni. Więc trzeba się cieszyć, ale chodzi o inwestycje.
No jeśli chodzi o port Gdynia, to prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia mówił ostatnio, że to był 2016 rok, to był taki rok, w którym stare inwestycje się kończyły, a nowe jeszcze się nie rozpoczęły. Natomiast ja, nawiązując do tego, co przedmówcy mówili, bardziej bym się cieszył, gdyby te wzrosty brały się nie z generowania impulsów popytowych właśnie w formie tego programu 500+, albo innych działań. Bardziej bym się cieszył, gdyby to rzeczywiście był większy udział inwestycji, zwłaszcza dużych przedsiębiorstw prywatnych. I to nie inwestycji odtworzeniowych tylko, ale takich inwestycji, które
prorozwojowych,
tak, mają prowadzić do zwiększenia innowacyjności, a więc do zwiększenia konkurencyjności tych przedsiębiorstw, czyli efekty, których efekty będą trwałe i będą mogły generować wzrosty w przyszłych okresach.
Jeżeli mówimy o tych inwestycjach, tu pytanie do Grzegorza Strzelczyka. Jak sytuacja na rynku paliw? Przypomnijmy, od kilku lat ceny ropy utrzymują się na względnie niskim poziomie. Jak to wpływa na możliwości inwestycyjne całej branży? Bo za chwilę też porozmawiamy o skutkach dla przemysłu stoczniowego. Ale z punktu widzenia Lotos Petrobaltic, czy państwo musicie się wstrzymywać z inwestycjami, czy jednak próbujecie iść jakby na przekór temu trendowi oszczędnego inwestowania?
Oczywiście musi być to inwestowanie przemyślane i oszczędne, natomiast nie stać nas na to, żeby zupełnie ten proces zawiesić, ponieważ wchodzimy na nowe złoża, jeżeli chodzi o Bałtyk, sztandarowy projekt zagospodarowanie złoża B8, w związku z tym konieczność budowy centrum produkcyjnego. Tutaj chcę powiedzieć, że poprzedni zarząd i obecny kontynuuje to. Złożyliśmy zamówienie w polskich stoczniach, znaczy główną umowę stoczniową mamy z stocznią remontową Nauta w Gdyni. W grudniu się okazało, że obie stocznie trójmiejskie, czyli Gdańska Stocznia Remontowa, potrafią się dogadać i kooperować w tym temacie. Także w tej chwili część przebudowy platformy Petrobaltic prowadzimy w Gdańskiej Stoczni Remontowej. W kwietniu, w drugiej połowie kwietnia, na początku maja wracamy do Gdyni, do Nauty. I po prostu nie stać nas na to, żeby zawiesić kompletnie inwestycje. Natomiast rzeczywiście wymaga to pewnej dyscypliny finansowej, pewnej hierarchii celów i zadań, które realizujemy, a te ostatnie trzy lata dla offshore'u generalnie nie były to lata tłuste i nie skłaniały do rozbuchanych inwestycji. Natomiast te, które musimy prowadzić, żeby właśnie nie podupać po stronie przychodowej, jeżeli chodzi o wydobycie, to prowadzimy przy wsparciu zresztą grupy Lotos i tak to po prostu jest. Nie stać żadnej firmy offshore'owej na zaniechanie inwestowania, zwłaszcza w złoża, które już są eksploatowane. Owszem, wszyscy troszeczkę na całym świecie wstrzymali poszukiwania i to się odbije. Myślę, że w ciągu 3-4 lat jeszcze będzie skutkowało zmniejszeniem podaży. Ale te bieżące projekty, które były kontynuowane, no to po prostu z różnych powodów muszą być kontynuowane.
Jak wygląda sytuacja w polskich stoczniach w związku właśnie z kłopotami branży offshore? Będziemy o tym mówili za chwilę. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk Andrzej Olechnicki, Grzegorz Landowski, Wioletta Kakowska-Mering i Grzegorz Strzelczyk. W Radiu Gdańsk Morska Środa i program Ludzie i Pieniądze poświęcony problemom gospodarki morskiej. Przypomnę, w naszym studio Grzegorz Landowski, Grzegorz Strzelczyk, Wioletta Kakowska-Mering i Andrzej Olechnicki. Rozmawialiśmy przed chwilą o kłopotach branży offshore. Grzegorz Strzelczyk z Lotos Petrobaltic podkreślał, że niskie ceny ropy sprawiły, że ogranicza się inwestycje i prowadzone są głównie te projekty inwestycyjne związane z bieżącą działalnością, trochę ograniczając te wybiegające w przyszłość. Natomiast w polskich stoczniach te kłopoty całej branży, szczególnie w Norwegii, mają bardzo wymierną postać. Jak to wygląda w stoczniach, Grzegorz Landowski?
W stoczniach to wygląda w ten sposób, że zamówienia z tego sektora, czyli z sektora offshore, oil and gas, w tej chwili no, oczywiście się skończyły. Są statki, które w samej zresztą Norwegii w tej chwili ocenia się, że jest jakieś 100 statków na tak zwanym lay-upie.
Które po prostu,
tak. Oczywiście to część z nich to są statki jakby no, stare, ale też jest spora część nowych statków.
A to znaczy, że one nie są wykorzystywane do bieżącej pracy?
Nie mają zatrudnienia. Nie mają zatrudnienia, ale jest też dobra wiadomość w tym wszystkim. Według najnowszych danych SeaEurope w tej chwili ocenia się, że Norwegom udało się zejść do przy cenie $50 przy cenie $50 za baryłkę. Udało im się ograniczyć koszty wydobycia ropy do $30 za baryłkę. Znaczy, tam są przedziały różne. Mówi się od 27 do 32. Średnio można powiedzieć, że 30, przy czym dotyczy to projektów nowych, czyli tych, które są przygotowywane, które dopiero rozpoczną się w roku 2018 i kolejnych latach. To oznacza, że jest te $20
rentowności
tego spreadu, tak, który umożliwia zarabianie na tym, oczywiście zakładając, że ta cena $50 się utrzyma i zakładając, że te koszty wydobycia uda się utrzymać w tym przedziale. I czemu o tym wspominam? Dlatego, że w tych kosztach wydobycia jest również praca tych statków, które obsługują platformy naftowe. A dobra wiadomość jest taka, że te statki, które są robione w polskich stoczniach, konkretnie w jednej z nich. To są statki, które są napędzane gazem, które mają wysoką klasę energetyczną i które na przykład umożliwiają wykonywanie zadań w offshore przy dwa razy mniejszej liczbie załogi. Przypomnę, że koszty zatrudnienia załóg to też jest znaczący czynnik w kosztach wydobycia baryłki. Tak się składa, że na przykład typowy statek PSV, na którym do tej pory pracowało 50-60 osób i takie statki właśnie stoją na sznurku tak zwanym i nie pracują. W tej chwili na przykład dwa ostatnie statki PSV, które zostały przekazane i pracują, bo jeden pracuje na polu naftowym na Morzu Północnym, drugi w Australii rozpocznie pracę. Tam załoga liczy 25 osób, ponieważ tam
redukcja o połowę.
Z automatyzowania i urządzeń jest tak wysoko zaawansowany, że armator jakby no nie musi się specjalnie martwić o to, czy ten statek znajdzie zatrudnienie. Oczywiście musi szukać tego zatrudnienia, bo ono samo nie przyjdzie. Natomiast generalnie ma tą przewagę. I polskie stocznie akurat, tak jak wspomniałem, a konkretnie jedna, takie statki produkuje. W związku z tym to jest jakaś szansa na przyszłość, na to, żeby tego typu statki produkować, bo być może będzie tak, że jeżeli te nowe projekty ruszą, to w pierwszej kolejności z rynku będą właśnie brane te statki ekologiczne, te, które właśnie
najnowocześniejsze.
Tak, gwarantują utrzymanie się w tej stawce $30.
A to jest niezwykle istotne, bo chciałem podkreślić, że koszty logistyki, w tym morskiej, to jest 15% kosztu wydobycia.
A to spowolnienie jest bardzo mocno widoczne, jest namacalne, bo to nie są tylko widoczne jakieś liczby, o których mówimy, bo wystarczy przejść się po porcie w Gdyni i tam stoją właśnie trzy w tej chwili takie duże, te duże jednostki nierentowne, bezrobotne i cały czas się zastanawiają armatorzy, czy je może przy tej okazji zrobić przegląd i wyremontować, czy mają sobie tam stać. Chyba nie, od końca ubiegłego roku stoją. Dołączył ostatnio w tym tygodniu kolejny. No właśnie, a przewagą na pewno stoczni polskiej, która jest na tym rynku obecna, jest jakość. Tutaj kolega nie wymienił, to jest stocznia remontowa Shipbuilding. Pomimo tego, że ostatnio media donosiły, ja również, że z jednego kontraktu właśnie cztery takie jednostki, dwie nie zostały odebrane, ale dzięki jakby tej ugruntowanej pozycji ta stocznia jest w stanie to przetrwać, tak? To nie jest coś, co zagrażałoby.
Nie ma katastrofy.
Nie ma katastrofy. I tutaj na pewno ta renoma i jakość i ta technologia to jest coś, co pozwoli przetrwać. Gdybyśmy budowali jednostki mało skomplikowane i byłoby tąpnięcie na rynku, na pewno byłoby to dużo mocniej odczuwalne. Więc
Bloomberg donosił, że około 50 stoczni prostych, tak, prostych stoczni w Chinach jest zamykanych czy uśpionych właśnie ze względu na kryzys.
No, potężny koncern koreański Hyundai też ma problemy właśnie z przemysłem stoczniowym, z tą gałęzią stoczniową.
No ale tam będzie problem rozwiązywany w ten sposób, że $3 miliardy dotacji, tak? No także to pokazuje, jaka rzeczywiście jest głębokość problemu na rynku stoczniowym, ale paradoksalnie, jeżeli mamy tanią ropę, to transportowcy chyba się cieszą, tak? Z punktu widzenia firm transportowych, branży transportowej, co jest teraz największym problemem? Pan Olechnicki zaczął o tym mówić już.
No właśnie, ale możemy powiedzieć jedno, że tania ropa była. Ona w tej chwili, jeśli chodzi o ceny, nieco rośnie. Oczywiście nie ma to takiego kapitalnego wpływu na rozwój naszych firm. Dla nas w tej chwili podstawową rzeczą jest niestety ustawodawstwo, stabilność i brak niestety dostępu do naszych zawodów niezbędnych do funkcjonowania naszych firm.
A w polskich firmach transportowych ilu pracowników z Ukrainy pracuje? Czy macie państwo takie szacunki?
Oczywiście mamy bardzo dokładne, jako że uczestniczymy w różnego rodzaju komisjach, na których są przedstawione dane i w tej chwili jest ponad 36 tysięcy kierowców zatrudnionych z państw WNP, bo to nie tylko Ukraina, to Kazachstan, to Mołdawia.
Ale chyba Ukraińcy dominują.
Ukraińcy dominują, z tym, że to jest czysta gehenna zatrudnienia takiego pracownika. O ile w Niemczech trwa to niespełna tydzień i pracownik może rozpocząć pracę, to u nas to trwa prawie cały proces ważności wizy. No mają te wizy być do Unii zniesione, może ta sytuacja ulegnie nieco poprawie, ale dzisiaj sytuacja jest po prostu bardzo zła w tym względzie.
Ale to wynika z tego, jak długo pracują polskie urzędy, czy
no niestety, ale administracja państwowa z tym sobie po prostu nie radzi. I to jest podstawowy problem. Natomiast branża nasza rozwinęła się praktycznie bez udziału państwa. i wydawać by się mogło, że należałoby w tą branżę nieco inwestować. Oczywiście możemy użyć takiej przenośni, że chodzenie do toalety no nie zawsze jest przyjemne. No tak samo i transport też jest nieprzyjemnie przyjmowany przez tych odbiorców drogowych, tylko że trzeba wziąć jeszcze jedną rzecz pod uwagę, że przy tych przebiegach, jakie wykonują na przykład te tak zwane tiry, to ilość kilometrów to jest praktycznie rzecz biorąc całoroczna jazda przeciętnego Kowalskiego, a wypadkowość jest poniżej 1%. Dzisiaj właściwie niewłaściwe ustawodawstwo, tak jak na przykład w przypadku rowerzystów, gdzie dano im tak zwany glejt na pierwszeństwo, spowodowały wzrost wypadkowości o prawie 15-20%. Więc dzisiaj infrastruktura i możliwość swobodnego funkcjonowania firm przy stabilnych przepisach to jest podstawa całej zabawy. Wiadomą rzeczą jest, że jeżeli mąka drożeje, to chleb drożeje. No i rzeczywiście jak ropa będzie drożała, to i oczywiście nasze usługi będą drożały. Będzie się to odbijało na całości ogólnej gospodarki. Natomiast walka, tu się parę rzeczy przedkłada, bo my mówimy, że walczymy ze smogiem, ale proszę sobie wyobrazić, że opłaty za pojazdy ekologiczne są takie same jak za pojazdy nieekologiczne. I nikt na to nie zwraca uwagi. Jeżeli na dzień dzisiejszy ilość pojazdów zakupionych przez nasze przedsiębiorstwa w 80% jest zarejestrowana poza naszymi miastami, czy nie poza Trójmiastem, z uwagi na to, że polityka fiskalna jest taka, a nie inna. Biorąc pod uwagę...
A to jeżeli nie tajemnica, gdzie państwo rejestrujecie przede wszystkim samochody?
No rejestrujemy...
Które samorządy
ale
wspomagają?
Ale mówimy tu o lokalnych podatkach.
Oczywiście o lokalnych podatkach przede wszystkim. No i swego czasu, no może to już troszkę dawno było, ale kilka lat temu pozwoliłem sobie jako związkowiec złożyć pozew do sądu z uwagi na złe traktowanie praktycznie rzecz biorąc podmiotów, które w jakiś sposób dbają o swoją ekologiczność, czyli wprowadzenie opłat na poziomie, który by uwzględniał ekologiczność. I proszę sobie wyobrazić, że sprawę żeśmy wygrali w NSA. No, otrzymaliśmy przyrzeczenie, że taka procedura zostanie wprowadzona i ona została wprowadzona, ale tylko w stosunku do pojazdów, które użytkowane są przez przedsiębiorstwa komunalne. Natomiast nie dotyczą nas.
I a w jakim mieście, panie Andrzeju?
No w Trójmiasto. No nie chciałbym tutaj, jak to się mówi, spraw w jakiś sposób upolityczniać, ale jeżeli popatrzymy na infrastrukturę, to popatrzmy, że na przykład miasto Gdynia no ma rozwiązania prawie że archaiczne, jeśli chodzi o drogi. Proszę powiedzieć, ile wybudowano przejść podziemnych, ile zrobiono skrzyżowań wielopoziomowych. No się okazuje, że wcale. Budujemy duże inwestycje, którymi się chwalimy, a potem się okazuje, że do nich nie ma dojazdu.
I proszę państwa, to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo na przykład ruchy miejskie są absolutnie przeciwko tunelom, przeciwko kładkom. Mamy przedstawiciela branży transportowej, który właśnie takich tuneli, czy kładek, czy skrzyżowań bezkolizyjnych by oczekiwał. I to jest rzeczywiście element bardzo ważnej dyskusji. Ale skoro rozmawialiśmy o cenach ropy, bardzo krótko, panie Grzegorzu, tu pytanie do Grzegorza Strzelczyka. Pan mówił 3-4 lata wstrzymywania się jeszcze z inwestycjami. To znaczy, że ten niewielki poziom cen ropy 3-4 lata państwo zakładacie?
I trudno powiedzieć. Ja przypomnę, że pod koniec ubiegłego roku podpisano porozumienie krajów OPEC i ono na razie obowiązuje, ale patrząc retrospektywnie, jak to wyglądało wcześniej w historii, to w zasadzie takie porozumienia pod szyldem OPEC wcześniej czy później były łamane. I jeżeli dzisiaj to wszystkie strony tego porozumienia przestrzegają warunki, to ropę mamy na poziomie $55. Ale wystarczy, że jeden z podmiotów tego porozumienia się wycofa z ustaleń. I wtedy ceny spadną. Zresztą cały czas, zresztą na ceny ropy może mieć też wpływ duża polityka i chodzi o sytuację w Stanach Zjednoczonych.
I za chwilę o tym porozmawiamy. Ja przypomnę, Morska Środa w studio Radia Gdańsk. Andrzej Olechnicki, Grzegorz Landowski, Grzegorz Strzelczyk i Wioletta Kakowska-Mering. A my do dyskusji wracamy za kilka minut. Witam ponownie w programie Ludzie i Pieniądze. Dzisiaj dyskutujemy o problemach gospodarki morskiej i transportu. Grzegorz Strzelczyk, Andrzej Olechnicki, Wioletta Kakowska-Mering i Grzegorz Landowski w studio Radia Gdańsk. Prezes Lotos Petrobaltic Grzegorz Strzelczyk mówił przed chwilą o czynnikach, które mogą wpływać na destabilizację cen ropy na świecie. Te ceny obecnie około $50 za baryłkę. Jak polityka, to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, czy wydarzenia w Rosji, ewentualnie, czy Brexit może mieć wpływ na ceny paliw?
Przed przerwą mówiłem o sytuacji Stanów Zjednoczonych, politycznej sytuacji w Stanach Zjednoczonych, więc w połowie ubiegłego roku polskie koncerny prowadziły rozmowy z partnerami amerykańskimi, jeżeli chodzi o import paliw z tego rynku, import ropy i gazu łupkowego głównie. I administracja prezydenta Obamy była na takie rozwiązania bardzo otwarta. Natomiast teraz wszyscy i rynki się spodziewają tego, że po zmianie politycznej w Stanach Zjednoczonych znowu nastąpi pewnego rodzaju zamknięcie tamtejszej gospodarki i w związku z tym ten teoretycznie podaż, czy tam import ze Stanów Zjednoczonych będzie utrudniony, jeżeli w ogóle możliwy. I to będzie miało też niewątpliwie wpływ na ceny ropy. Ja tylko chciałem powiedzieć i przypomnieć, że od roku 2009 obserwujemy na rynku pewien rodzaj rozejście się cen ropy naftowej i gazu. Do 2009 roku można przyjąć, że
gaz szedł za ropą
i to te ceny były ściśle skolerowane. Natomiast od pojawienia się w obrocie dużych ilości gazu łupkowego i gazu LNG, ten rynek się zmienił i ceny gazu gwałtownie spadły w stosunku do ropy. Także jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa wydobywcze, takimi jakim jesteśmy my, musimy patrzeć generalnie na te dwa czynniki, na te dwa surowce, które wydobywamy, gaz i ropa łącznie i mówię, dopóki OPEC będzie przestrzegał i kraje podpisały, bo chcę też podkreślić, że to porozumienie OPEC-owskie podpisały również kraje, które nie są członkami OPEC. I jeżeli to porozumienie utrzyma się w dłuższym okresie czasu, to myślę, że tutaj nie ma żadnych szans na obniżenie cen ropy i gazu ziemnego.
A panie Andrzeju, z punktu widzenia firm transportowych, dużo się mówi o tym, ile paliwa wjeżdża w rosyjskich ciężarówkach wjeżdżających do Polski. Ktoś to kontroluje? Jaki to ma wpływ na rynek, na to, co się dzieje w Polsce?
No to nie tylko w rosyjskich ciężarówkach, ale w naszych również. No niestety, w jakiś sposób zachwiewa to naszym rynkiem transportowym, chociażby z tego względu, że pojazdy, które przewożą czasami prawie 2,5 tysiąca litrów paliwa w swoich zbiornikach, stosują ceny dumpingowe.
Znaczy korzystają z cen rosyjskich,
oczywiście.
Tak?
No nie tyle z rosyjskich, co przede wszystkim z białoruskich. I to jest praktycznie proceder, który trwa już od wielu, wielu lat. Myśmy składali propozycję, aby unormalnić sytuację i praktycznie nasze ceny paliw w jakiś sposób uśrednić w Europie, bo co się okazuje, że my mamy paliwo droższe jak w Hiszpanii, droższe jak w Luksemburgu i tak dalej, i tak dalej. A z czego to wynika?
Ale droższe, rozumiem, kupowane w hurcie przez transportowców.
Nie, kupowane przez detalistów.
Na stacjach paliw to trochę inaczej wygląda.
Nie, wcale to tak nie wygląda, bo praktycznie dla firm transportowych stosują różnego rodzaju upusty po to, żeby zachęcić do tankowania. Ale te państwa, tak jak Hiszpania, w ogóle państwa wszystkie, które na dzień dzisiejszy poza Polską mają akcyzę w swoim paliwie, zwracają przedsiębiorcom, bo nie można traktować paliwa, które służy do produkcji usług, traktować jako towar luksusowy. A w Polsce okazuje się, że jest to towar luksusowy, a on jest tylko luksusowy dla transportu towarowego. Natomiast nie tyle dla transportu towarowego, co dla samochodowego, bo jeżeli chodzi o zwrot akcyzy, to zwrot akcyzy posiadają rybacy, posiadają kolejarze, posiadają rolnicy 100% zwrotu akcyzy. Wszystkie te przedsiębiorstwa zwrot akcyzy otrzymują. Polscy transportowcy nie. Nasza propozycja była, żeby chociaż 30% akcyzy przeznaczyć praktycznie na zwrot od zakupionego paliwa. W ten sposób
rozumiem, chcieliśmy, że nie udało się wynegocjować.
No niestety nie. Myśmy wyliczyli, że przychody z tego tytułu wzrosłyby około 3 miliardów dla państwa, wynikającego z tego, że
częściej by tankowano w Polsce.
Oczywiście. A jeżeli by tankowali w Polsce, no to wiadomo, że przychody z tego tytułu gwałtownie by wzrosły.
Bardzo ciekawe rozwiązanie. Będziemy śledzić, co się tutaj dzieje.
Ale chciałam dołożyć coś jeszcze a propos transportu. Wczoraj port w Gdańsku przekazał, oczywiście wiadomo, no to są tylko szczątkowe, bo to jest port Gdańsk. To oczywiście wynika przede wszystkim z wymiany handlowej, która jest wzmożona, czym należy się cieszyć, ale podano wyniki ruchu w porcie lądowego i okazuje się, że przez ostatnie 4 lata, w 2016 nastąpił wzrost tego ruchu samochodowego o 100%, a kolejowego tylko o 40%. Więc jednak tak czy inaczej dalej atrakcyjniej jest dla firm transportowych, czy w ogóle dla firm handlujących, tak, czy zamawiających towary, wozić te towary z portu drogą lądową, czyli tirami, tak, przysłowiowymi, niż drogą kolejową.
Oczywiście
no
te dane...
To jest ponad 90% przewozów towarów użytkowych.
Tak,
to są
wzrost w obu kategoriach, no ale 100 a 40, no to jest różnica.
Nie, tylko tu jedną rzecz zaznaczmy. Nowy most kolejowy do portu w Gdańsku został uruchomiony w zeszłym roku, więc nie obejmuje całego tego okresu, a poprzednio tam
ale
było
tak
fatalnie.
Ale tak czy inaczej, w 2000, oczywiście, porównaniu 2016-15 też jestem przygotowana. Drogowy 43% wzrost, kolejowy 24%, a już był uruchomiony, więc... Chyba jednak ten drogowy...
No ale to nie jest No tak, nadal oczywiście
wygrywa. Ale tutaj chodzi przede wszystkim o ciągi komunikacyjne, jako że jednym z podnajemców, który u mnie na firmie, którą prowadzę, jest firma PCC, która zajmuje się przewozami kolejowymi i przede wszystkim niszczy przepustowość. Przepustowość. Oni na przykład do Włoch muszą jechać praktycznie rzecz koło tygodnia, a ja to robię za dwa dni. Więc efekt końcowy jest taki, że obrót towarem też jest kosztem. W związku z powyższym obniżenie kosztów magazynowania, kosztów dostarczania bezpośrednio do odbiorcy, bo wiadomo, że wagonem nie wjedziemy do sklepu, natomiast pojazdem tak. I tutaj zawsze kolej będzie przegrywała, przynajmniej dopóki nie wymyślą czegoś
mądrego.
Czy
łatwiej do tego odbiorcy końcowego dotrzeć?
Zdecydowanie tak.
A jeżeli mówimy o tych...
Tory z tego hasła nic się najbliższym
My czasie. Żeśmy swego czasu...
Powoli to się rozwija. A jeżeli mówimy jeszcze o tych cenach ropy, jakby ostatni wątek, panie Grzegorzu, tutaj pytanie do Grzegorza Landowskiego. W którą stronę być może polskie stocznie i ten przemysł... wytwórczy w znaczeniu stoczniowym i przemysły powiązane, w którą stronę powinniśmy iść? Małe promy ekologiczne, czy jednak zakładać, że za te 3-4 lata wrócą właśnie nowocześniejsze rozwiązania dla offshore?
Myślę, że powinniśmy obserwować to, co dzieje się w innych krajach. Na przykład w Norwegii, która dzisiaj już była przywoływana, okazało się, że spowolnienie kryzys nawet, można powiedzieć, chyba można użyć tego słowa, kryzys w offshore spowodował, że według danych ostatnich także z Sea Europe 70% zamówień, które były lokowane w offshore, przeszło do sektora jednostek rybackich. Tak? Oczywiście tam jest inna sytuacja, bo tam jest dużo armatorów rybackich, którzy mają dużo starych statków. Jest oczywiście aktywna pomoc rządu, wspieranie tych armatorów, którzy dzięki temu mogą zamawiać te statki w norweskich stoczniach, ale myślę, że to jest pewien kierunek, który jest także do rozważenia dla polskich stoczni, bo nawiązując do tego, o czym pan prezes Strzelczyk mówił tutaj, to nie wiadomo, czy cena za baryłkę wróci do poziomów $100, tak jak przed laty, kiedykolwiek.
No sobie
tak?
No jako myślę, że konsumenci raczej nie życzymy do końca, prawda?
Więc myślę, że ten kierunek oczywiście jest na pewno w strategiach stoczni powinien być obecny, natomiast na pewno nie powinno być tak, jak było przez te wszystkie lata do tej pory. Na przykład w Norwegii, że wiele stoczni tylko wyłącznie te statki produkowało i w momencie, kiedy ich zabrakło, właściwie ich nie ma. Te, które mogły się przestawić,
tak,
właściwie zniknęły, więc myślę, że na pewno promy, jednostki pasażerskie, zwłaszcza te właśnie o napędach hybrydowych, elektrycznych, na gaz, na pewno jednostki rybackie, które są w tej chwili bardzo nowoczesne. Ja mam na myśli nie tylko jednostki do połowu ryb, nawet nie tyle te jednostki, ale generalnie te jednostki do obsługi akwakultury, czyli farm hodowlanych, tego typu działalności. To na pewno są nisze rynkowe, które mogą być przyszłością dla polskich firm.
Na pewno przewagą polskich stoczni jest to, że są różnorodne. W naszych stoczniach powstają bardzo różne jednostki specjalistyczne. Nie wiem, Klist ma dużo więcej jednostek związanych z energetyką wiatrową.
To, co
wiatrową.
Powstaje w Kliście, to ciężko czasem nazwać statkiem.
Dokładnie,
wręcz,
bo to są to jakieś konstrukcje specyficzne do budowania, nie wiem, autostrad morskich. I stocznia Remontaż i Building ma przecież szeroki pakiet. No, są i zamówienia wojskowe dla MON-u, prawda, ukończone Kormoran. W najbliższym czasie być może kolejne dwa, może holowniki. No przez to, że dzięki temu, tak, że te nasze Nauta, która właśnie w tym rynku rybackim zaistniała i buduje, i też jednostki dla uniwersytetów, jednostki badawcze. Także ta różnorodność i jakość pewnie da nam szansę na przetrwanie.
A jako ciekawostkę chciałem dodać, że na rynku offshore'owym, szczególnie w Norwegii, i zmianach proporcji przychodów poszczególnych grup kapitałowych, Aker, grupa stoczniowa, weszła w przemysł offshore'owy, wydobywczy. Także też dywersyfikuje swoje ryzyko, nie tylko z tego segmentu stoczniowego, ale również wchodzi w poszukiwania i eksploatację złóż węglowodorów na Morzu Północnym.
No pewne doświadczenia w budowaniu statku były, no to może się uda. Zmieniamy temat, nie będziemy się już zajmowali cenami paliw. Od 1 marca działa Krajowa Administracja Skarbowa. Dość ważna zmiana z punktu widzenia funkcjonowania struktur państwa. To, co najważniejsze, służba celna łączy się z urzędami skarbowymi. I nie ukrywam, że z branży morskiej czy branży logistycznej płynęły pewne obawy dość jasno wyrażone. Bardzo często mówiono, że służba celna, szczególnie na Pomorzu, jest przyzwoicie zorganizowana, dobrze wyposażona, w miarę szybko działa, szczególnie w portach. Był ten projekt Porty 24. Pytanie, czy nie ma obawy, że teraz tak naprawdę pewne sukcesy wcześniejsze, czy to, że służba celna tak sprawnie działała, nie zostanie rozmyte, czy w pewnym sensie utracone przez tą fuzję ze skarbówkami. Panie Andrzeju, branża transportowa obawia się tej zmiany, czy może jest to tylko zmiana tabliczek w urzędach?
To właściwie można by to skwitować jednym zdaniem. Założenia są dobre, a jakie będzie wykonawstwo, trzeba poczekać. Jeżeli bierzemy pod uwagę to, co już nastąpiło, czyli ustawodawstwo w zakresie na przykład ochrony rynku przewozu tak zwanych towarów wrażliwych, paliwa, to co objęte jest akcyzą, z tym zgodzić się nie bardzo możemy. No bo proszę sobie wyobrazić, że jeżeli nasz kierowca obsługujący firmę taką jak Lotos, jedną chyba z najlepszych w Europie, tankuje 4-5 razy w ciągu doby, ten pojazd wykonuje ruchy, czyli przewozowe. I on zapomni zrobić zgłoszenia o przewozie jednym. Koszty, jakie poniesie z tego tytułu, to jest kierowca 7,5 tysiąca, a przedsiębiorca, który nie ma możliwości wpływu na to, 10 tysięcy złotych.
Ale to jest kwestia ADR-ów, czy...
Mówimy o ładunkach, które objęte są akcyzą, czyli paliwami, chemikaliami i innymi rzeczami, które no, stanowiły ten taki podstawowy powód do przemytów, czy też kombinacji związanych z VAT-em.
My czyli rozumiemy, zawyżone że... kary za pozornie drobne jest... niedopatrzenia. Tak?
Ale to jest na zasadach, no niestety, tego przysłowia kowal zawinił, murzyna powiesili. To są rozwiązania, moim zdaniem, nie do przyjęcia i właściwie one nie mają możliwości obrony, jeżeli sprawa trafi do sądu. No bo jak ja, jako jak przedsiębiorca, mając kilkadziesiąt samochodów, mam wpływ na to, że mój kierowca nie wklepa w SMS-ie na przykład, że on wykonuje przewóz od punktu A do punktu B.
A to mogą mieć wpływ zdarzenia losowe czasami.
Oczywiście, ale efekt jest w postaci bardzo wysokich kar. I to trzeba w jakiś inny sposób rozwiązać. Myśmy swoje rozwiązania wielokrotnie dawali, tylko no, możliwości przekazu są, natomiast odbioru nie. Bo to rzekł dziad do obrazu, a on ani razu. Podobno takie przysłowie jest. I takie niestety, z takimi sytuacjami się niestety spotykamy na co dzień. Także
a państwo,
no zobaczymy, czas pokaże.
Zagrożenia czy szanse związane z tą zmianą?
Znaczy w momencie, kiedy rozpoczęły się rozmowy na temat tej Krajowej Administracji Skarbowej, też tutaj na antenie Radia Gdańsk w innym gronie rozważaliśmy, co to przyniesie i wówczas bardziej te pierwsze informacje były takie, że będzie to po prostu reorganizowanie tego, co już mamy.
No wyglądało na prostą fuzję
wewnętrzną. Prosta fuzja wewnętrzna, czy jakiś taki system zarządzania tym. Teraz wychodzi na to, że troszeczkę będzie więcej. Przede wszystkim dużo więcej będzie jakichś kompetencji takich bardziej policyjnych, że można do jakiegoś wejść, do mieszkania.
Działania
do firmy.
Operacyjne.
Tak,
trochę,
tak? Te działania operacyjne i tutaj
ale
no, zobaczymy.
Ale już mamy takie kompetencje.
Tak,
wcześniej.
Ale tutaj jakby z nakazem, bez nakazu teraz już będzie można sobie wejść do kogoś, do mieszkania bez nakazu. No, takie są zapowiedzi.
Zmienia się
tak,
nieco
mamy
system
ustawę.
Kontroli.
Tak, mamy ustawę, jeszcze będą jakieś tam rozporządzenia wokół tej ustawy i gdzieś się o tym mówi. pewnie takich wątków, spraw i branż i dziedzin, które być może będą miały z tym jakiś kłopot pojedynczych, będzie. Bo na przykład jeżeli o te porty, tu Arturze wspomniałeś już o tym, o porty być może bym się obawiała, dlatego że ta współpraca celna z portami układała się świetnie właśnie dzięki wspólnym działaniom i portów, i firm
No ale też powiedzmy szczerze, służba celna była wyspecjalizowana już wtedy tak, w pewnych działaniach,
tak, prawda? I służby celnej udało się doprowadzić do tych szybkich odpraw celnych, które jakby gdzieś wzmocniły pozycję portów polskich na arenie międzynarodowej na Bałtyku. No pytanie, czy takie gdzieś poprzestawianie, mówisz o tabliczkach, ale to jednak jest jakaś reorganizacja, w jakiś sposób nie wpłynie na to, że ta współpraca taka płynna gdzieś zostanie zaburzona. Ale tu mówię, trzeba będzie poczekać, bo to za wcześnie wyrokować, co za tym będzie dalej.
A z punktu widzenia Lotos Petrobaltic, państwo no, zajmujecie się wydobyciem no, takiego strategicznego surowca, czy te działania na linii służba celna, połączenie ze skarbówką mają dla państwa znaczenie, czy zupełnie nie analizujecie tej fuzji administracyjnej z punktu widzenia zagrożeń, czy szans dla waszej firmy wydobywczej?
Znaczy nie obawiamy się tej fuzji, bo jesteśmy, że tak powiem, regularnie nadzorowani, monitorowani przez organy skarbowe do tej pory, które funkcjonowały. Natomiast ja myślę, że połączenie tego, ja się zgadzam z panią redaktor, że musimy poczekać, jak to wyjdzie w praktyce, jakie będą tego efekty. Natomiast rozumiem, że chodziło o to, żeby zapewnić lepszy przepływ informacji i właściwie wyeliminować ewentualnie jakieś takie właśnie administracyjno-informacyjne przeszkody, które by powodowały utrudnienia egzekwowania należnych podatków. Także z naszego punktu widzenia w zasadzie nie widzę tutaj żadnej różnicy w stosunku do tego, co jest obecnie.
Oby jednak ta komunikacja w tym dużym organizmie, no bo trzy wielkie, potężne instytucje, była płynna i sprawnie no, te informacje przechodziły. Tego byśmy sobie życzyli.
No, ale pan premier Morawiecki jasno i wyraźnie powiedział, że te służby będą miały też rolę służebną. Dla tych, którzy uczciwie prowadzą swoje interesy, będą pomagały. A to się troszeczkę kłóci z tym, co się dzieje w rzeczywistości. Nam potrzeba interpretacji niektórych przepisów, które niestety są publikowane z dużym opóźnieniem. Ostatnie na przykład ostatni wyrok TK jasno i wyraźnie wskazuje Trybunału Konstytucyjnego, żeby było jaśniej, gdzie potrzeba jest jasnego określenia, jak mamy w stosunku do tego wyroku się zachowywać. To proszę państwa, czekamy. No, dotyczy praktycznie rzecz biorąc kwestii ozusowania czy należności niektórych, które powinny być w firmach transportowych respektowane w taki czy inny sposób. No nie będę rozwijał tematu, ale generalnie rzecz biorąc nie ma interpretacji. Proszę sobie wyobrazić, interpretacja powinna okazać się do 30 stycznia, dzisiaj mamy marzec i jak to się mówi, wszyscy są bardzo mocno zadowoleni z tego, co robią. To jest nie do przyjęcia, bo my w jakimś stanie prawnym istniejemy i efekt końcowy, brak tej interpretacji albo wydanie interpretacji, która będzie nie taka jak, nie tak realizowana, jak realizowana powinna być, no spowoduje konkretne...
Ryzyko stosowania prawa wówczas obciąża niestety przedsiębiorcę i to przedsiębiorca
tak,
może za to zapłacić.
Tylko myśmy się nie doczekali jeszcze ani razu, żeby w stosunku do przedstawiciele administracji państwowej czy też lokalnej wyciągnęto jakiekolwiek wnioski.
No może ta sytuacja będzie się zmieniać. Miejmy nadzieję. Dziękuję serdecznie naszym gościom. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk byli dzisiaj Andrzej Olechnicki, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego, Grzegorz Strzelczyk, prezes Lotos Petrobaltic.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Wioletta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl i Grzegorz Landowski, Portal Morski. Ja zapraszam natomiast państwa dziś na godzinę 14 do programu Aquapilot. Będziemy mówili o tym, jak będzie wyglądało wejście do portu w Gdańsku już za kilka lat i dlaczego ma ono okazję stać się dużą atrakcją turystyczną. Dziękuję za uwagę, Artur Kiełbasiński.
Do widzenia,
dziękuję.
Do usłyszenia.
Do widzenia. Dziękuję.